Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dziś z racji audycji komitetów wyborczych znów nieco krótszy program, dlatego błyskawicznie zapowiadam, że bohaterami dzisiejszego Między Niebem a Ziemią będą błogosławiona rodzina Ulmów oraz polarnik Marek Kamiński, czyli postacie, wobec których z różnych powodów, ale trudno pozostać obojętnym. Zapraszam. To niezwykły dokument o miłosierdziu, miłości i odwadze. Film Ulmowie, błogosławiona rodzina powstał prawie 20 lat. Na ekranie można zobaczyć oryginalne fotografie Józefa, Wiktorii oraz ich dzieci, a także wypowiedzi krewnych beatyfikowanej niedawno rodziny. O czym współczesnemu człowiekowi przypomina męczeńska historia rodziny z Podkarpacia? I czy wiara Ulmów może być przykładem dla współczesnych katolików? Te pytania stawia Jacek Kosiak.
Jakie to serce mogło być te matki w tym momencie, jak on strzelił, jak już obłona widziała, jak zastrzelił męża?
W tym przejmującym dokumencie można usłyszeć głosy ludzi, którzy Sprawiedliwych z Markowej znali osobiście. Reżyser Dariusz Walusiak rozpoczął zdjęcia do tego filmu, gdy jeszcze niewielu słyszało o rodzinie Ulmów.
W 2004 roku po raz pierwszy zetknąłem się z historią rodziny Ulmów.
Film pokazuje zderzenie dwóch przeciwstawnych postaw: niemieckich katów i polskiej katolickiej rodziny.
Po kilkuminutowej naradzie, co zrobić z dziećmi, Dicken każe do nich strzelać.
Organizatorzy zaprosili na projekcję młodzież jednej z podpoznańskich szkół podstawowych.
Bardzo odważna rodzina.
Szkoła podstawowa w Słupi Wielkiej, 7 klasa. Poznaliśmy tą historię i bardzo nas wzruszyła, ale chcieliśmy też, żeby dzieci tak się zatrzymały przy tej historii, bo na pewno słyszały też od rodziców czy z telewizji, ale generalnie tak myśleliśmy, że to będzie dobre dla nich, dla budowania właśnie, raz, że zainteresowania historią, a dwa, że dla budowania ich człowieczeństwa.
Dla rodziny wspólna była ziemia, dom, praca, stół, modlitwa. To było to, co łączyło rodziny.
Historia śmierci Ulmów i ukrywanych Żydów jest porażająca i wstrząsająca. Pytanie też, czy odpowiednia dla dzieci.
Rozmawiałam na temat przyjścia na ten film i obejrzenia filmu o tej tematyce z rodzicami dzieci. I powiem szczerze, że zdania były troszeczkę podzielone, aczkolwiek rodzice stwierdzili, że dzieci czasami oglądają gorsze filmy, gorsze historie, a ja z kolei wyszłam z takim pytaniem, na ile my musimy dzieci chronić przed taką prawdą, bo generalnie to jest prawda. Także poznawanie takich historii też buduje dziecko.
Pomoc w trudnych czasach pamięta się do końca życia, zwłaszcza gdy nie była oczywista.
Ja jestem przedwojenny, no 90 lat. Ja straciłem w obozie ojca. Są ludzie wszędzie i ludzie. Różnie się zachowują w różnych sytuacjach. Mimo straty ojca, najpierw pomógł nam wachman z Foru Siódmego, później z miejscowości Dobrzyca. To był Niemiec, Herbert Laube. Nazwisko ja będę pamiętał.
Czy beatyfikacja rodziny Ulmów może być wskazówką dla nas, współczesnych? Na to pytanie odpowiada jezuita ojciec Grzegorz Dobroczyński.
Owszem, są grupowe beatyfikacje, to prawda, nawet licznych grup, ale że rodzina razem to nie jest taka rzecz zwykła. Ale tu mamy do czynienia właśnie z męczeństwem całej rodziny w jednym momencie. Współczesny człowiek może patrzeć na więź rodzinną, co było spoiwem ich życia. Dzisiaj mamy sytuację, w której te więzi rodzinne są słabe. Istotna jest więź rodzinna. Czy rzeczywiście w rodzinie rodzice ze sobą i rodzice z dziećmi i dziećmi z rodzicami rzeczywiście trzymają, mają do siebie zaufanie, wyznają podobne wartości i wiedzą, dlaczego tak żyją, jak żyją. I jeżeli mówimy o różnych kryzysach dzisiaj społecznych, to one mają korzenie i początek gdzieś w nadwątlonej tkance rodzinnej. Dzieci, które zostają same ze swoimi problemami, dzieci, które popełniają samobójstwo, jestem pod takim szokującym doświadczeniem spotkania z taką rzeczywistością tu w Poznaniu. I gdzieś tam w tle było też osamotnienie. A podstawową pomocą, jaką można młodym okazać, to jest więź rodzinna, trzymanie się rodziny i wzajemne wzmacnianie się. Jeżeli tego brakuje, to różne kryzysy są nieuniknione.
Jak tak jak tu, że wyszli święci błogosławieni ludzie, no to, to znaczy, że ten dom był szczęśliwy.
Projekcję filmu Ulmowie zorganizował Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Do zbrodni w Markowej koło Łańcuta doszło 24 marca 1944 roku. Niemieccy żandarami zastrzelili małżeństwo Ulmów, ich 6 dzieci oraz wszystkich ukrywanych przez nich Żydów. Cała rodzina Ulmów została beatyfikowana niespełna miesiąc temu. W kościele dominikanów w Poznaniu ruszył cykl spotkań pod hasłem Spadkowiercy. Pierwszym gościem był Marek Kamiński, filozof, polarnik, zdobywca biegunów, ekstremalny podróżnik, który w pewnym momencie został także pielgrzymem. Cykl 10 spotkań organizują wspólnota Paleolit oraz Poznański Klasztor Dominikanów. A na spotkaniu z Markiem Kamińskim była Magda Konieczna.
Cykl pod hasłem Spadkowiercy to spotkania o przekazywaniu wiary kolejnemu pokoleniu.
Myśmy ten depozyt otrzymali właśnie między innymi tutaj przy Kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu.
Mówi Natalia Chromińska ze wspólnoty Paleolit.
Oczywiście najpierw od naszych rodziców, ale tu kształtowała się nasza dorosła wiara. No jesteśmy w takim momencie, powiedzmy sobie szczerze, kryzysu instytucji Kościoła, że nasze dzieci, które nie lubią ściemy, to widzą. I być może rzeczywiście od wiary całkowicie nie odchodzą, ale odchodzą od Kościoła, odchodzą od religijności, od jakichś pewnych rytuałów. I my tu chcemy się wzajemnie powzmacniać w tym stanie, bo myślę, że prawie nie ma rodziny, która nie byłaby dotknięta taką sytuacją. Chcemy poszukać w sobie tego spokoju, tej cierpliwości, pomotywować się do wspólnej modlitwy za nasze dzieciaki, a przede wszystkim zyskać zasoby do tego, by piękne relacje z naszymi dziećmi utrzymywać mimo wszystko, na jakim etapie drogi są. Mówimy o nastolatkach, prawda, bo to jest ten moment, kiedy dzieciaki, jak to się mówi, zrzucają swoje komunijne ubranka i zaczynają poszukiwać i transformować tę swoją wiarę. One po prostu szukają siebie również w tym obszarze.
Tym nastolatkom, ale też wszystkim innym mają pomóc zaproszeni goście, którzy będą dawać świadectwo wiary.
Na dobry początek Marek Kamiński, który sam, jak opowiada, swoją najbardziej ekstremalną podróż, mimo zdobycia biegunów i przewędrowania pustyń, odbył jednak od rozumu do serca, czyli od myślenia, od racjonalnego myślenia do wiary. No, jest też ojcem, też podróżował z Jaśkiem Melą, jak wiemy, nastolatkiem, który też swoją wiarę odnalazł.
Klasztor Dominikanów ma być takim miejscem, gdzie będziemy szukali różnych odpowiedzi i będziemy przemierzali pewną wędrówkę, pewną drogę.
Przeor Dominikanów w Poznaniu, ojciec Robert Głubisz.
W tym wszystkim, co w jakiś sposób ma nam pozwolić jakoś przypatrywać się swojemu życiu, odpowiadać na wyzwanie, które stoi przed nami i też szukać inspiracji. Wznawiamy to, co kiedyś już miało miejsce w naszym klasztorze.
Marek Kamiński o swojej wędrówce szlakiem świętego Jakuba do Santiago de Compostela napisał książkę Trzeci biegun. Na spotkaniu w Poznaniu mówił, że podczas tej samotnej wyprawy wiele dowiedział się o sobie.
Teraz głęboko w to wierzę, że to poznawanie samego siebie to jest też drogą do Boga, że to właśnie powinniśmy doszukać przede wszystkim nas samych, a nie tylko w zewnętrznym świecie.
Podróżnik wspominał też o spotkaniach z Bogiem podczas wcześniejszych wypraw na bieguny północne i południowe.
Kiedy zdobyłem bieguny, byłem młodym człowiekiem, tak. W zasadzie miałem 30 lat, 29, kiedy przyszedłem Grenlandia, 30 chyba. Jeden raz zdobyłem bieguny. Kiedy szedłem bieguny północne, to bez wątpienia parę razy miałem takie właśnie, no wiele spotkań z Panem Bogiem. Takie jest złudzenie, że Pan Bóg jest tylko obecny tam, gdzie są ludzie, czy tam, gdzie są, czy tylko w kościołach, prawda? Myślę, że Bóg jest wszędzie obecny na ziemi i nie ma powodu, dlaczego nie miałby być obecny w Antarktydzie, czy w Arktyce. I nie ma powodu też, że właśnie żeby tam kogoś nie wysłał. Na pewno ta podróż na bieguny, tyle mi przyniosła różnych rzeczy, którymi się mogę dzielić z innymi ludźmi też jakby. Konsekwencją tych wypraw była też wyprawa z Jankiem Melą.
Na wyprawę na biegun północny Marek Kamiński zabrał ze sobą książkę Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei, która gdy zwątpił w swoje siły, pozwoliła mu odzyskać nadzieję.
W drodze, kiedy mieliśmy dużo takich momentów załamań, to jakby mieć w sobą też Biblię, ale te słowa z książki Jana Pawła II, żeby przekroczyć próg nadziei, bardzo dużo mi dały, ponieważ Nawet tę nadzieję straciliśmy po drodze. Ten bibuł zdobędziemy i właśnie to, że można przekroczyć nawet tych nadziei, to gdzieś ja jestem, można powiedzieć, człowiekiem słowa i gdzieś te słowa są dla mnie ważne, więc na pewno te słowa właśnie z tej książki gdzieś podtrzymały we mnie tą wiarę, że dotrzemy na biegun. No kiedy gdzieś tam byliśmy w połowie drogi, to często przekraczaliśmy szczeliny. Te szczeliny były wodą po prostu, tak, wyszliśmy poza zamarzniętym morzu generalnie. To morze mimo minus 70, 50 stopni pękało, to było dryfu polarnego i wiatru. Często przechodziliśmy przez te szczeliny, ale właśnie raz, pamiętam, to zapisałem w pamiętniku, miałem takie wrażenie, jakby z tej szczeliny coś na mnie patrzyło, coś więcej niż natura. A jakby potem często wracałem myślą do tego spotkania, to nazywałem to oko Boga. Ale to było tak, jakby coś na mnie spojrzało po prostu.
Świadectwa wiary Marka Kamińskiego słuchała pełna sala.
Przeczytałem jego wiele książek. Napisał Trzeci biegun, nie? Bardzo super książka, nie?
Czytał pan?
Tak, oczywiście. Nie? Przeżywanie wewnętrzne i duchowe i tak dalej. Można powiedzieć, że on jakimś autorytetem nawet jest, moralnym i tak dalej. Teraz w dzisiejszym świecie brakuje tego autorytetu, nie?
W sumie bardzo się cieszę, bo wcześniej chodziłam dość często tutaj na różne wykłady, konferencje i ten okres taki pandemiczny, w zasadzie te 3 lata, wyłączył zupełnie tę aktywność dominikanów i cieszę się, że do tego wracają.
Każde świadectwo takie z serca płynące, które prowadzi do umocnienia wiary, no jest warte wysłuchania.
Będzie w sumie 10 spotkań. Będziemy właśnie szukać recept i pytać o pewne receptę, a taką na pewno jest Kościół bliski, Kościół niewykluczający, Kościół przygarniający, włączający, aktywizujący. Widać, że to nie mury budują, ale jednak żywa jakaś charyzmatyczna pewnie osoba, też żywa wiara, żywy przykład tej osoby, pokazywanie też takiego miłosiernego i radosnego oblicza Pana Boga.
W kolejnych miesiącach zaplanowano także spotkania m.in. z księdzem Radkiem Rakowskim oraz wokalistą rockowym Tomaszem Budzyńskim. Przed mikrofonem dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak, który dziś mierzy się z mało optymistycznym pytaniem: dlaczego człowiek potrafi wszystko zepsuć?
Szczęść Boże, kochani. W dzisiejszym pierwszym czytaniu znajdujemy poetycki opis przedstawiający właściciela winnicy, który z wielką troską i dbałością zakłada uprawę winorośli i buduje niezbędną infrastrukturę. Prorok Izajasz pisze tak: przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł. Jest to nie tylko opis poetycki, ale też bardzo dokładny, jeśli chodzi o szczegóły techniczne, najbardziej dokładny w całej Biblii. I wykopaliska archeologiczne potwierdzają, że w czasach, kiedy żył prorok Izajasz, że właśnie w tych czasach mniej więcej tak wyglądały winnice. Jednak autor natchniony nie pisze dzisiaj podręcznika dla studentów rolnictwa, ale przede wszystkim kreśli poetycki obraz, który jest metaforą Boga i jego troski o swój lud. Czytamy, że winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a Bóg jest jej właścicielem. Pieśń pokazuje Boga, który dołożył wszelkiej staranności do tego, żeby jego dzieło wydało jak najlepsze owoce. Jednak rzeczywistość okazała się, delikatnie mówiąc, rozczarowująca. Winiarz, który jest metaforą Boga, zasadził swoją winnicę na żyznym pagórku, oczyścił, pozbył się kamieni, mówiąc krótko, zadbał o to, żeby miejsce było idealne i komfortowe. Perfekcyjne miejsce do wzrostu idealnej winnicy. Jest to metafora wprowadzenia też Izraela do ziemi obiecanej, krainy mlekiem i miodem płynącej. W psalmie responsoryjnym usłyszymy dzisiaj, że Bóg przeniósł winorośl z Egiptu, o której wiemy, że była ziemią niewoli, była też Egipt był ziemią pogaństwa, bezbożności. I Bóg zasadził w krainie tę winorośl, z której właśnie wygnał pogaństwo. Że po tym wygnaniu pogan została zasadzona winnica, Izrael, w ziemi obiecanej. I czytamy, że zasadził winorośl ze szlachetnego szczepu. I potem mamy dopowiedzenie, że Juda jest tym szczepem wybranym. Pojawia się tutaj także motyw wybrania właśnie Izraela i zawarcia z nim przymierza miłości. Winnica jest też ogrodzona, zabezpieczona przed wszelkimi szkodnikami. Bezpiecznie jest żyć człowiekowi w granicach wytyczonych przez Boga. A te granice tutaj w sposób metaforyczny to są przykazania, które są przedmiotem przymierza Boga z człowiekiem. i wielka troska i miłość Boga jednak nie wystarczyły, żeby Izrael kroczył drogą sprawiedliwości, przestrzegania przykazań, czyli też drogą miłości. Rozlew krwi i krzyk grozy. To są gorzkie owoce winnicy, która miała być piękną winnicą, rodzącą najlepsze winogrona. Każdy hodowca chyba miałby prawo być sfrustrowany, gdyby zrobił wszystko zgodnie ze sztuką. Najlepsza infrastruktura. I ten hodowca przez duże H był w stanie nawet zapewnić odpowiedni klimat, opady deszczu. Jednym słowem, wszystko było idealnie. Nie miało prawa się nie udać. A jednak. No skutkiem tego są nie tylko gorzkie owoce, ale też ruina całego obiektu wydanego na pastwę szkodników. Warunki były idealne, a mamy spektakularną klęskę. To jest jakaś dramatyczna prawda o człowieku, że Bóg daje życie, kocha, troszczy się, daje deszcze swojej łaski, chroni, posyła aniołów, a człowiek i tak jest w stanie wszystko popsuć mimo tych idealnych warunków, wszystkich narzędzi potrzebnych do sprawiedliwego, dobrego życia. To jest historia nie tylko o archeologii winiarstwa czy niewierności Izraelitów sprzed tysięcy lat. To jest, jak zawsze w Słowie Bożym, historia o nas i o naszej relacji z Bogiem dziś, tu i teraz. To jest też prawda o tym, że każdy człowiek ma szlachetne pochodzenie. Pochodzimy od samego Boga, który jest naszym Stwórcą, ale to jest też prawda o tym, że wiele zależy od nas. Chociaż Bóg zrobił już wszystko, co możliwe, to od nas w jakimś sensie zależy powodzenie i owocność tego naszego życia. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ewidentnie nawiązuje do tej pieśni Izajasza i rozwija ją w nowy sposób. I w jaki sposób i co mówi też o nas? O tym, jak zawsze, po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Święty Hieronim nazywa proroka Izajasza ewangelistą i apostołem, ponieważ prorok sam o sobie mówi, że jest posłany, aby zwiastować dobrą nowinę. Apostolos to w języku greckim właśnie posłany, wysłannik. A dobra nowina, wiadomość, przesłanie, o czym nieraz już pewnie słyszeliście, to Ewangelion, czyli nasza Ewangelia. Izajasz, jak żaden inny prorok Starego Testamentu, można powiedzieć, mówi językiem, w cudzysłowie oczywiście, językiem Nowego Testamentu. Mówi o zapowiedzianym Mesjaszu, o jego losach, narodzeniu z dziewicy, o jego cierpieniu, ale także o ocaleniu, które ma przynieść. Jezus w Ewangelii opowiada dzisiaj przypowieść o dzierżawcach, tej winnicy, o której pisał Izajasz. Nawiązuje do tego, rozpoczynając tymi samymi słowami, co prorok w swojej pieśni. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. Słuchaczom pewnie skojarzenia nasuwały się same, zwłaszcza, że byli to znawcy Pisma Świętego. Właściciel w tej przypowieści wyjechał i powierzył zaufanym ludziom troskę o swoje ukochane miejsce. W pierwszym rzędzie chodzi oczywiście o przywódców religijnych Izraela, którzy z pokolenia na pokolenie okazywali się wyrobnikami, którzy odrzucali słowo Boga, które przychodziło przez proroków i, jak za chwilę okaże się, odrzucą także wcielone słowo Boga, zapowiedzianego Mesjasza, wypełniając tym samym słowa proroka Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe. Opowiadając tę historię arcykapłanom i starszym ludu, Jezus stosuje podobny zabieg jak Izajasz w swojej pieśni. Nie zdradzając od początku, że mówi o nich samych, wywołuje najpierw ich oburzenie z powodu niewiernych dzierżawców, dopiero na końcu mówi wprost, że to jest właśnie o was, co powoduje jeszcze większą zaciekłość arcykapłanów i starszych ludu. Bardzo łatwo także nam jako słuchaczom Ewangelii po tych 2000 lat może przyjść takie oburzenie na te złe elity religijne Izraela i trochę wpadać w pułapkę ich myślenia. A to właśnie na tym polegał ich błąd i grzech, że, jak mówił Jezus, nie rozumiecie Pisma, a tak gorliwie je przecież studiowali, że trwają w grzechu, że nie widzą swej winy, by ją znienawidzić. Bo nie ma jednak innej drogi do zbawienia, jak przez uznanie prawdy o swoim grzechu. W końcu to właśnie od tego grzechu, zła, zostaliśmy zbawieni. No i bez tej prawdy to zbawienie jakoś się nie dokona w nas. Naprawdę łatwo jest szukać winy u innych, ale wszystko zaczyna się od naszego osobistego nawrócenia. Każdy z nas jest też jakby pierwszym przedmiotem troski o własne zbawienie, o własne dobro. I oczywiście zło, które się pojawia gdzieś tam, jeśli ma taki charakter zwłaszcza publiczny, czy wręcz jest takie obrzydliwe i jaskrawe, należy to nazwać po imieniu i potępić. Ale co jest ważne, żeby w tym wszystkim nie stracić z oczu swojej własnej relacji z Bogiem, i tego wszystkiego, co we mnie potrzebuje zbawienia, czy mówiąc inaczej, ocalenia, uzdrowienia. Z wybranego szczepu Judy pochodzi sam Jezus, syn właściciela winnicy, i pokazuje swoją miłość i zatroskanie o winnicę do tego stopnia, że oddaje za nią swoje życie. Co więcej, sam utożsamia się z winoroślą. U świętego Jana właśnie czytamy, że Jezus sam siebie nazywa krzewem winnym, a nas określa jako te gałązki, które w nim trwają. Trudno bardziej taki dosadny i wprost opis tego zjednoczenia Boga z ludzkością, tego Jego pragnienia być blisko nas, dawać nam życie, z ludzkością, którą, trzeba to powiedzieć, cierpi z powodu swoich grzechów. Jezus, przychodząc na świat, nie przyszedł zrównać podłej, złej winnicy z ziemią, ale wisząc na krzyżu zgodził się wypić to kwaśne wino naszych złych czynów. Jak śpiewamy, jam Ciebie szczepił, winnicą wybrana, a Tyś mnie octem poił swego Pana. Wiemy, że ta śmierć przyniosła nam zbawienie i życie, że to nie jest koniec, że to jest coś, co odnowiło winnicę, że nadało jej nowy kształt. Kamień węgielny odrzucony przez budujących, czyli sam Jezus, stał się kamieniem węgielnym odnowionej winnicy. To, co warto wziąć z dzisiejszego słowa, to na pewno taka świadomość troski, jaką darzy mnie Bóg, jak korzystne warunki mi stwarza przez swoją łaskę, sakramenty, że jest zawsze obecny, zwłaszcza na modlitwie, jak bardzo wiele dla mnie zrobił, żebym był zbawiony. Mimo, że nie zawsze to wszystko jest takie bardzo widoczne, nie zawsze potrafimy to zobaczyć, że właśnie czasem te troski czy doświadczenie jakiejś zła nam przysłania to Boże działanie w naszym życiu. Ale to słowo nam dzisiaj o tym przypomina, że Bóg się troszczy. I też taka odpowiedź, ja też chcę, Panie Boże, odpowiedzieć troską na Twoją troskę, troską o powierzone mi moje własne życie. Abym nie utracił królestwa, do którego Ty mnie powołałeś, tej ziemi obiecanej, którą dla mnie otwierasz, gdzie już będzie mleko, miód, idealne warunki, z jedną różnicą do tej rzeczywistości, która jest teraz, nie będzie zła, grzechu ani cierpienia. Takiego pokoju, nadziei, też radości i świadomości takiej, że Pan Bóg jest z nami, że troszczy się o nas. Wam bardzo serdecznie dzisiaj życzę i na każdy dzień dobrej niedzieli z Panem Bogiem.
A my dołączamy do życzenia Ojca Dawida. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.